Rozdział pierwszy. Czym stary D'Artagnan wyposaża syna na drogę? Pewnego kwietniowego poniedziałku roku 1625 w miasteczku Mont panował ruch tak niezwykły, jak gdyby na przykład wtargnęli do Hugenoci i zamierzali powtórzyć tego rodzaju krwawe sceny jak w La Rochelle. Wielu mieszczan, widząc jak kobiety uciekają w stronę ulicy Wielkiej, słysząc jak dzieci wrzeszczą w drzwiach domów, co prędzej przywdziało pancerze i pokrzepiwszy swoją wątpliwą odwagę muszkietem lub halabardą, podążyło w kierunku oberży pod Wolnym Młynarzem, dokąd zbiegały się z głośnym zgiełkiem coraz większe, przejęte ciekawością tłumy. W owych czasach popłoch tego rodzaju był chlebem powszednim. Żaden dzień nie mijał bez wypadku. To panowie darli się między sobą, to król z kardynałem wojował, to Hiszpan wojował z królem. Wreszcie, poza tymi wojnami głuchymi lub głośnymi, jawnymi lub tajnymi, byli jeszcze złodzieje, żebracy, hugenoci, wilki i łotrzy rzucający się na wszystkich. Mieszczanie musieli ciągle uzbrajać się przeciw złodziejom i wilkom, często przeciw panom i hugenotom, a czasami nawet przeciwko królowi, ale przeciw kardynałowi i Hiszpanowi nie chwytali za broń nigdy. Dlatego też w ów pierwszy kwietniowy poniedziałek 1625 roku mieszczanie, usłyszawszy krzyki, a nie widząc ani czerwono-żółtych żandarmów, ani barw księcia de Richelieu, które by ich przestraszały, rzucili się śpiesznie ku oberży pod Wolnym Młynarzem. Dopiero na miejscu każdy mógł zobaczyć i zrozumieć przyczynę zamieszania. Był to młodzieniec. Nakreślmy jego wizerunek jednym pociągnięciem pióra. Wyobraźcie sobie Don Quixota w 18 roku życia. Don Quixota bez pancerza i nagolenników. Don Quixota w kaftanie wełnianym, którego kolor niebieski przeszedł w odcienie to brudno-zielonkawe, to brudno-błękitne. Twarz pociągła i śniada. Kości na policzkach wystające, wymowny znak przebiegłości, szczęki nadmiernie rozwinięte, nieomylna wskazówka pochodzenia gaskońskiego, oko rozwarte i rozumne, wreszcie nos zagięty, lecz o liniach wykwintnych, za duży na młokosa, na człowieka zaś dojrzałego za mały. Mniej wprawnemu oku wydałoby się on może podróżującym synem zagrodnika, gdyby niedługa szpada, która zwieszona na skórzanym pasie biła go po nogach, i gdyby nie wierzchowiec z najeżoną sierścią, którego dosiadał. Bo młodzieniec nasz miał wierzchowca i to tak niezwykłego, że zwracał powszechną uwagę. Był to podjezdek bearneński, mający już 12 do 14 lat, maści żółtej z ogonem pozbawionym włosa, którego brak nagradzały suto zarośnięte pęciny. Ten wspaniały rumak, choć głowę nosił niżej kolan, mógł jednak przebyć z 8 mil francuskich dziennie. Nieszczęściem wszelkie zalety tej szkapy były tak ukryte pod sierścią niezwykłej barwy, tak były zamaskowane jego dziwaczną postawą, ani trochę nieczyniącą zadość wymaganiom regularności kształtów, że w owych czasach, kiedy wszyscy znali się na koniach, zjawienie się takiego podjezdka w Mont od strony Beaugency sprawiło wrażenie źle usposabiające i względem samego jeźdźca. A wrażenie to tym przykrzejsze było dla młodego D'Artagnan, tak się bowiem nazywał ten nowy Don Quixote na swoim Rosynancie. I czuł dobrze, że zabawny wierzchowiec ośmieszał nawet tak dzielnego jeźdźca jak on. Wzdychał też okrutnie w głębi ducha, przyjmując ten dar od pana D'Artagnan ojca. Wiedział, iż bydle warte było najwyżej 20 liwrów, lecz słowa ojcowskie towarzyszące temu darowi posiadały nieskończenie wyższą cenę. Synu mój, prawił szlachcic gaskoński tym narzeczem, czysto bearneńskim, którego nawet Henryk IV nigdy nie zdołał się pozbyć. Synu mój, koń ten zrodzony jest w domu ojca twojego. Będzie temu 13 lat i dotąd w nim przebywał, więc kochać powinieneś to zwierzę. Nigdy się z nim nie rozstawaj. Dozwól mu spokojnie i uczciwie umrzeć ze starości. A jeśli na wojnę z nim pójdziesz, oszczędzaj go, jakbyś starego sługę oszczędzał. Przy dworze, ciągnął dalej stary pan D'Artagnan, jeżeli tylko będziesz miał zaszczyt tam się dostać, do czego daje ci prawo twoje stare szlachectwo, godnie utrzymaj imię szlachcica, które przez przodków twoich zaszczytnie było noszone od 500 przeszło lat. Nie ustępuj nikomu, nikomu nic nie puszczaj płazem, prócz panu kardynałowi i królowi. Odwagą tylko, rozumiesz mnie? Tylko odwagą szlachcic dziś sobie toruje drogę. Kto stchórzy na jedną sekundę, na zawsze wymyka mu się los, jaki mu zsyła fortuna. Młody jesteś i winieneś być waleczny dla dwóch powodów. Najpierw, że jesteś gaskończykiem, powtórę, że jesteś moim synem. Okazji nie unikaj. Goń za przygodami. Kazałem cię wyćwiczyć we władaniu szpadą. Żelazną masz nogę, a dłonie ze stali. Bij się o byle co. Bij się tym bardziej, że pojedynki są zakazane, więc z tego wynika, że aby się bić, trzeba mieć podwójną odwagę. Na drogę, mój synu, mogę ci dać tylko 15 talarów, mojego konia i te rady, których wysłuchałeś. Matka twoja daje ci jeszcze przepis na balsam, który od cyganki dostała, a ma on cudowną własność gojenia wszelkich ran, które nie dosięgły serca. Korzystaj z tego wszystkiego i żyj szczęśliwie przez długie lata. Już nic mi nie pozostaje ci udzielić. Chyba dorzucić jeszcze ten przykład, wprawdzie nie z mego życia, bo ja nigdy na dworze nie byłem. Mówię tu o panu de Treville, który ongiś był moim sąsiadem, a dzieckiem już miał zaszczyt dzielić zabawy z królem naszym Ludwikiem XIII. Niech go Bóg najdłużej nam zachowa. Niekiedy zabawy te w bitwę się przeistaczały, a król nie zawsze bywał silniejszy. Szturchańce, które odbierał, przejmowały go wielkim szacunkiem i przyjaźnią dla pana de Treville. Później w podróży swej do Paryża pan de Treville pojedynkował się aż 5 razy. Od czasu śmierci starego króla aż do pełnoletności młodego, nie licząc wojen i oblężeń, w których brał udział, bił się jeszcze 7 razy. No a od czasu pełnoletności swej aż do dziś bił się razy ze 100. Dlatego widzisz, dzisiaj pomimo wszelkich zakazów królewskich, pomimo rozporządzeń i wyroków na pojedynkujących się, jest on kapitanem muszkieterów, co tyle znaczy, jak gdyby był wodzem legionu Cezarów. I król go wielce ceni, a strachem przejmuje on nawet kardynała, który, jak wszystkim wiadomo, niełatwo czego się zlęknie. Co więcej, pan de Treville doszedł do 10 000 talarów rocznego dochodu, zatem jest panem nie lada, a zaczynał tak jak ty dzisiaj. Otóż przedstaw mu się z tym listem i wzoruj się na panu de Treville, abyś jak on pokierował się w życiu. To rzekłszy, pan d'Artagnan, ojciec, własną ręką przypasał mu szpadę, ucałował czule w oba policzki, dodając błogosławieństwo ojcowskie. Wychodząc z pokoju, młodzieniec zastał matkę czekającą nań z ową słynną receptą zbawiennego balsamu. Tutaj pożegnania były czulsze i przeciągnęły się, nie dlatego, aby pan d'Artagnan nie kochał syna, który był jego jedynym potomkiem, ale że jako mąż stateczny uważałby za niegodne siebie dać się opanować wzruszeniu. Pani d'Artagnan zaś była tylko kobietą, a nadto była matką. Wylewała więc łzy obfite. I przyznać musimy na pochwałę pana d'Artagnan syna, że chociaż silił się być niewzruszony, jak na przyszłego muszkietera przystało, wzięło w nim górę uczucie wrodzone i łzy rzęsiste puściły się z jego oczu, a ledwie połowę ich udało mu się ukryć. Jeszcze tego dnia młodzieniec wyruszył w drogę zaopatrzony w 3 ojcowskie dary, składające się, jak powiedzieliśmy, z 15 talarów, konia i listu do pana de Treville. Rady zaś uważamy za dodatek do nich. Z podobnym vademecum d'Artagnan stał się dokładną kopią bohatera Cervantesa, z którym przy naszkicowaniu portretu porównaliśmy go, jak nakazał nam obowiązek historyka. Don Quixote brał wiatraki za olbrzymów, a za armię stado owiec. D'Artagnan postanowił poczytywać każdy uśmiech za zniewagę, a każde spojrzenie za wyzwanie. Z tego wynikło, że przez całą drogę od Tarp aż do Mont trzymał zaciśnięte pięści i bez ustanku sięgał do rękojeści swej szpady, wszelako pięścią nie natrafił na żadną szczękę, a szpada ani razu nie była z pochwy dobyta. Nie znaczy to, aby na widok niefortunnego żółtego podjestka nie wykwitał uśmiech na obliczach przechodniów, ponieważ jednak ponad tą szkapą pobrzękiwała szabla poważnego wyglądu, a ponad nią świeciły oczy bardziej dzikie niż dumne. Powściągano uśmiechy, a gdy wesołość brała górę nad przezornością, usiłowano przynajmniej śmiać się półgębkiem tylko na podobieństwo masek starożytnych. Tak d'Artagnan, pomimo drażliwości w nienaruszonym majestacie swoim, dobił do nieszczęsnego miasta Mont. Gdy zsiadał z konia przed bramą wolnego młynarza, a nie było tam nikogo, ani stajennego, ani gospodarza, by strzemię mu przytrzymał, d'Artagnan spostrzegł przy otwartym oknie na dole szlachcica, postawy pięknej i wyniosłej, z twarzą nieco pomarszczoną, który rozmawiał z 2 osobami słuchającymi go z widocznym szacunkiem. Rzecz prosta, iż według przyjętego zwyczaju d'Artagnan zaraz pomyślał, że on jest przedmiotem tej rozmowy. Słuchał więc. Tym razem pomylił się tylko do połowy, albowiem nie o niego, lecz o jego konia tam chodziło. Szlachcic wyliczał swoim słuchaczom wszystkie jego przymioty, A jak już mówiliśmy, słuchacze wyglądali na przejętych niemałym szacunkiem dla opowiadającego i co chwila wybuchali śmiechem. Jeden półuśmiech, jak wiemy, wystarczał do rozbudzenia zapalczywości młodego D'Artagnan. Łatwo pojmujemy więc, jak sprawiła na nim wrażenie ta hałaśliwa wesołość. Najpierw jednak D'Artagnan zapragnął zobaczyć, jak wygląda impertynent, który pozwala sobie stroić z niego żarty. Utkwił w nieznajomym dumne spojrzenie i zauważył, iż był to mężczyzna od 40 do 45 lat, o oczach czarnych i przenikliwych, cerze bladej, z nosem mocno wydatnym i czarnymi, pięknie ułożonymi wąsami. Miał on na sobie kaftan i spodnie fiołkowe z plecionkami tegoż koloru, bez żadnej ozdoby prócz zwykłych nacięć na rękawach, przez które przeglądała koszula. Ubranie to, jakkolwiek nowe, zmięte było tak, jak gdyby długo spoczywało w walizie podróżnej. D'Artagnan uczynił to spostrzeżenie szybko, ale drobiazgowo, jak gdyby przeczuwając, że osobistość owa ma w przyszłości wywrzeć wielki wpływ na jego życie. Gdy wpatrywał się w szlachcica w fiołkowym ubraniu, ten był zajęty najuczęszym i najbieglejszym wskazywaniem przymiotów berneńskiego podjezdka, zaś dwaj słuchacze śmiali się hałaśliwie, a dookoła ust opowiadającego, wbrew zwyczajowi, zarysował się widoczny, acz blady jeszcze uśmiech. Tym razem nie zachodziła już żadna wątpliwość. D'Artagnan był istotnie znieważany. Przeświadczony o tym najzupełniej, beret na oczy nacisnął i usiłując naśladować ruchy wielkopańskie, podpatrzone w Gaskonii u przejeżdżających dostojników, zbliżył się z ręką na rękojeści szpady, a drugą wspartą na biodrze. Na nieszczęście, w miarę jak podchodził bliżej, gniew go zaślepiał coraz gwałtowniej i zamiast pełnej godności przemowy, którą przygotował sobie dla rzucenia wyzwania, nie znalazł na końcu języka nic prócz obelgi grubiańskiej z towarzyszeniem gestów wściekłości. — Ej, panie! — zawołał. — Panie, co się tam za okiennicą chowasz? Powiedz mi, jeśli łaska, co cię tak bardzo śmieszy, a pośmiejemy się razem. Zagadnięty przeniósł spokojnie wzrok z wierzchowca na jeźdźca, jak gdyby potrzebował pewnego czasu dla zrozumienia, że ta dzika przymówka jest skierowana do niego. Następnie, gdy znikła wszelka wątpliwość, jego brwi naciągnęły się lekko i po dość długim milczeniu, tonem ironii i nieopisanego zuchwalstwa odpowiedział.
Nie do ciebie mówię, mój panie.
Ale ja mówię do ciebie. Ja!
Krzyknął chłopak zrozpaczony tym połączeniem czelności i pięknych manier, konwenansu i pogardy. Nieznajomy jeszcze chwilę popatrzył na niego i oddalając się od okna, powoli wyszedł z zajazdu i stanął przed koniem o parę kroków od D'Artagnan. Spokój i drwiący wyraz jego twarzy podwoiły wesołość towarzyszy pozostałych przy oknie. D'Artagnan, widząc, że się zbliża, chwycił szpadę i do połowy obnażył ją z pochwy.
Koń ten stanowczo jest, a raczej był, barwy jaskrapolnego.
Ciągnął nieznajomy, zwróciwszy się do swoich słuchaczy z okna, jakby nie widząc D'Artagnan albo wcale nie zważając na niego. Kolor ten jest bardzo znany w botanice, lecz u koni, przynajmniej jak dotąd, był nader rzadki.
Łatwo to z konia się śmiać, na to nie trzeba takiej odwagi, jak śmiać się z jego pana,
wykrzyknął z wściekłością współzawodnik pana de Treville.
Ja nieczęsto się śmieję, mój panie, odrzekł nieznajomy. Możesz to odgadnąć z mej twarzy, ale śmieję się wtedy, kiedy mi się podoba.
A ja, krzyknął D'Artagnan, nie pozwalam, aby się śmiano wtedy, gdy ja nie chcę i gdy mi się nie podoba.
Doprawdy? Ciągnął nieznajomy z większym niż dotąd spokojem. A to najzupełniej słuszne.
I wykręciwszy się na pięcie, zmierzał z powrotem ku bramie zajazdu, gdzie stał jego osiodłany koń. Lecz czyż D'Artagnan mógł puścić płazem takie drwiny? Porwał za szpadę i popędził za nieznajomym, krzycząc
— Obróć, no się obróć, panie wesoły, bo mogę cię wypadkiem uderzyć z tyłu.
— Ty chcesz mnie uderzyć?
— odparł ten, naraz zwracając się do młodzieńca szybko z miną zdziwioną, a zarazem wzgardliwą.
— Zwariowałeś widocznie, mój kochanku.
Potem dodał do siebie półgłosem
— Szkoda wielka. Pyszny byłby nabytek dla jego królewskiej mości, który ze wszystkich stron szuka takich śmiałków do swoich muszkieterów.
Zaledwie domawiał te słowa, kiedy D'Artagnan tak gwałtownie na niego natarł, że gdyby nagle nie uskoczył w tył, byłby prawdopodobnie żartował po raz ostatni w swym życiu. Wtedy nieznajomy zrozumiał, że to już przechodzi granice żartów. Dobył więc szpady i przesadnie kłaniając się przeciwnikowi, stanął w pogotowiu, lecz w tejże chwili owi dwaj słuchacze, wspomagani przez gospodarza, wpadli na D'Artagnan, z całych sił łomocąc go kijami, pogrzebaczami i szczypcami kuchennymi.
Napad ten tak dalece zmienił postać rzeczy, że kiedy D'Artagnan odwrócił się, aby stawić czoło temu gradowi pocisków, jego przeciwnik z tą samą przesadą schował szpadę do pochwy i z aktora walki, którym o mało co nie został, stał się tylko widzem i z roli tej, wywiązując się ze zwykłą sobie obojętnością, mruczał tylko przez zęby. Niech ich powietrze ogarnie tych gaskończyków. Wpakujcie go na tego pomarańczowego konia i niechaj jedzie z Bogiem.
Nie prędzej, aż cię zatłukę, nikczemniku!
Wrzeszczał D'Artagnan, nie ustępując ani kroku napastnikom nacierającym na niego ze wszystkich stron.
Zawsze ta gaskonada, mruknął szlachcic.
O, na honor, gaskończycy zawsze są niepoprawni. Kończcie już ten taniec, kiedy chce koniecznie. On wam sam powie, jak będzie miał dosyć.
Ale nie wiedział, z jakim zapaleńcem ma do czynienia. D'Artagnan był z tych, co nie ustępują nikomu ani na krok. Walka trwała jeszcze kilka chwil. Na koniec wyczerpany upuścił szablę, którą uderzenie kijów przełamało na dwoje. Od innego znów uderzenia, jednocześnie zraniony w czoło, padł na wznak skrwawiony i prawie zemdlony. Wtedy to właśnie nadbiegano ze wszystkich stron na miejsce, gdzie się ta scena rozgrywała. Oberżysta, lękając się głośniejszej awantury, przeniósł przy pomocy stajennych rannego do kuchni, gdzie go zaraz opatrzono. Szlachcic zaś wrócił na dawne miejsce u okna i z pewnym rozdrażnieniem przypatrywał się tej tłuszczy, która jakby go gniewała niepomiernie.
I cóż, jak się miewa szaleniec?
Zapytał, zwracając się do oberżysty, który przyszedł go o zdrowie zapytać.
Czy nic się waszej ekscelencji nie stało? Odezwał się oberżysta.
Ja się zupełnie dobrze czuję, gospodarzu kochany, ale pytam właśnie, co się dzieje z naszym młokosem.
Już mu lepiej, odrzekł gospodarz, ale wprzód zupełnie omdlał.
Doprawdy?
Pochwycił szlachcic. Lecz przed zemdleniem, zebrawszy wszystkie siły, wymyślał i odgrażał się panu.
Toż ten śmiałek to widocznie diabeł wcielony, zawołał nieznajomy.
O nie, ekscelencją diabłem wcale nie jest,
odparł oberżysta z pogardliwym skrzywieniem, bo kiedy zrewidowaliśmy go, zanim odzyskał przytomność, w jego zawiniątku znaleźli tylko jedną koszulę, a w torbie marne 12 talarów. Nie przeszkodziło mu to jednak przed zemdleniem powiedzieć, że gdyby to było w Paryżu, pożałowałby pan tego zaraz, lecz to się odwlecze, to nie uciecze.
Więc to musi być jakiś przebrany książę,
odrzekł nieznajomy chłodno.
Ja tak myślę, dostojny panie, odrzekł oberżysta, i powinieneś się mieć na baczności.
A czy w gniewie jakiego nazwiska nie wymienił?
I owszem, uderzał się po kieszeni i mówił: zobaczymy, co powie pan de Treville na zniewagę, jaką wyrządzono jego protegowanemu.
Pan de Treville? Podchwycił nieznajomy z zajęciem.
Uderzał się po kieszeni, wymawiając nazwisko pana de Treville?
Słuchaj, gospodarzu, pewny jestem, że nie omieszkałeś przetrząsnąć tej kieszeni, kiedy był zemdlony.
Co tam w niej było?
List do pana de Treville, kapitana muszkieterów.
Doprawdy?
Tak jak to powiedziałem, waszej ekscelencji.
Oberżysta, zbytnią bystrością nieobdarzony, nie zauważył wyrazu, jaki jego słowa wywołały na obliczu nieznajomego. Ten zaś, opuszczając okno, którego framuga był oparty, zmarszczył brwi z wyrazem niepokoju.
— Co u diabła?
— syknął przez zęby.
— Czyżby Treville nasłał mi tego gaskończyka?
Młokos to co prawda, pchnięcie szpady jednak nie przestaje być pchnięciem, bez względu na wiek tego, który je zadaje. A na dzieciaka mniej się zwykle uważa niż na kogo innego.
Czyż nie zaraz drobna na pozór przeszkoda nie pokrzyżowała wielkich zamiarów? I nieznajomy pogrążył się w zamyśleniu.
Słuchaj, gospodarzu, rzekł. Czy nie mógłbyś uwolnić mnie od tego zapaleńca? Co prawda zabić go nie mogę, a jednak, dodał z groźnym spokojem, a jednak zawadza mi. Gdzież on jest?
W pokoju mojej żony na pierwszym piętrze, opatrują go tam.
Czy są przy nim jego łachmany i zawiniątko? Czy nie zdjął kaftana?
Przeciwnie, w kuchni na dole wszystko to się znajduje.
Lecz skoro panu ten szaleniec zawadza,
bez wątpienia.
Jest on w twoim zajeździe przyczyną awantury z ludźmi przyzwoitymi. Wracaj do siebie, przygotuj rachunek i uprzedź mojego służącego.
Jak to, pan już nas opuszcza?
Widzisz to przecie, skoro dałem ci rozkaz osiodłać mego konia. Czy nie zrobiono tego jeszcze?
I owszem, i jak to wasza ekscelencja mogła zauważyć, koń jego stoi w bramie gotowy do podróży.
Zrób zatem, co ci mówiłem.
Rzekł w duchu oberżysta.
Miałżeby on istotnie bać się tego chłopaka?
Lecz groźne spojrzenie nieznajomego zbiło go z tropu. Skłonił się nisko i wyszedł.
Nie trzeba, żeby milady była przez tego dudka widziana, rzekł do siebie nieznajomy. Powinna by tu jego niedługo nadjechać. Spóźnia się nawet trochę. Najlepiej będzie, gdy wsiądę na konia i pojadę na jej spotkanie. Gdybym tylko mógł wiedzieć, co zawiera ten list do Trevelyan.
I mrucząc tak, skierował się do kuchni. Oberżysta tymczasem, nie przypuszczając, by obecność młodego chłopca wypędzała nieznajomego z zajazdu, zaszedł do swojej żony, gdzie zastał D'Artagnana, już najzupełniej przytomnego. Dał mu więc do zrozumienia, że mógłby mieć jakąś nieprzyjemność z policją za szukanie przezeń zaczepki z wielkim panem, gdyż według oberżysty nieznajomy był niezawodnie magnatem. Przekładając to wszystko, gospodarz oberży wreszcie namówił go tak, że młodzieniec, pomimo osłabienia, powstał, by puścić się w dalszą drogę. D'Artagnan, na pół ogłuszony, z owiązaną głową i bez kaftana, ruszył się z miejsca i naglony przez gospodarza zwlókł się powoli ze schodów, lecz pierwszą osobą, którą spostrzegł, wszedłszy do kuchni, był jego wróg rozmawiający najspokojniej w świecie przy drzwiczkach karety podróżnej zaprzężonej w dwa wielkie konie normandzkie. Kobieta, z którą rozmawiał, a której główka wyglądała z okna pojazdu, jak w ramki oprawna, mogła mieć 20 do 22 lat najwyżej. Mówiliśmy już o tym, z jaką szybkością baczne oko D'Artagnana zdawało sobie sprawę z każdego oblicza, więc od razu spostrzegł on też, że kobieta jest młoda i piękna. Piękność ta tym więcej go uderzyła, iż nie miała nic wspólnego z południową prowincją, gdzie dotąd zamieszkiwał. Była to blondynka, blada, z długimi włosami w lokach, spadającymi na jej cudne ramiona, o dużych, a smętnych niebieskich oczach. Ręce miała śnieżnej białości, a usta jak świeżo rozkwitłą różę. Rozmawiała z nieznajomym, wielce ożywiona.
Jego eminencja zatem rozkazuje mi, mówiła,
niezwłocznie powrócić do Anglii i donieść mi bezpośrednio, czy książę wyjeżdżał z Londynu.
A co do innych zleceń?
Zapytała piękna podróżna.
Są one zawarte w tym oto pudełku, które pani otworzy, ale dopiero po tamtej stronie kanału.
Dobrze, a co pan ze sobą zrobi?
Ja powracam do Paryża.
Nie ukarawszy tego zuchwałego chłopaka?
Zapytała dama. Nieznajomy zabierał się do odpowiedzi, lecz zanim otworzył usta, D'Artagnan, który słyszał to wszystko, skoczył i stanął na progu.
Oto ja jest właśnie ten zuchwały chłopak, który sam innych karze.
Zawołał.
A jak na teraz mam nadzieję, że ten, którego ukarać powinien, nie wymknie mu się jak za pierwszym razem?
Czy tak?
Odparł nieznajomy, marszcząc brwi.
Nie, nie śmiałbyś wobec kobiety uciekać, tak przypuszczam przynajmniej.
Zastanów się,
krzyknęła milady, widząc, że szlachcic już chwyta za szpadę.
Pomyśl, że najmniejsza zwłoka może wszystko zgubić.
Masz słuszność, zawołał. Jedźmy więc, każde w swoją stronę.
I skinąwszy jej głową na pożegnanie, skoczył na konia, jednocześnie woźnica karety śmignął potężnie batem nad swoim zaprzęgiem. Ruszyli galopem, każdy z nich pędząc w przeciwnym kierunku.
Hej! Hej, a rachunek niezapłacony!
Wrzeszczał gospodarz, którego względy dla podróżnego we wzgardę się zamieniły, na widok, że odjeżdża, nie zapłaciwszy należności.
Zapłać, gamajdo!
Krzyknął w pełnym galopie podróżny na swego pachołka, który, rzuciwszy parę sztuk srebra pod nogi oberżysty, podążył za swoim panem.
Ach, łotr, ach, łajdak, szlachcicem podszyty!
Krzyczał D'Artagnan, goniąc za obydwoma. Lecz ranny nie odzyskał jeszcze o tyle sił, ażeby wytrzymać podobne wstrząśnienia. Zaledwie ubiegł kilka kroków, poczuł szum w uszach, świat zawirował mu przed oczami. Nareszcie krwawa chmura zasłoniła mu oczy i padł na środku drogi, wołając jeszcze – podły, podły, podły.
To prawda, że podły.
Mamrotał oberżysta, podszedłszy do D'Artagnana i próbując jemu się teraz przypodobać i pogodzić się z biedakiem, jak owa czapla ze ślimakiem w bajce.
Podły, podły,
powtarzał D'Artagnan.
Ale ona bardzo piękna.
Co za ona?
Zapytał oberżysta.
Milady!
Wybełkotał D'Artagnan i zemdlał po raz drugi.
A, i tej milady nie mam,
rzekł do siebie gospodarz.
Chociaż ten mi pozostaje z pewnością na kilka dni co najmniej. W każdym razie 11 talarów w zysku.
Wiadomo, że taka suma znajdowała się w sakiewce D'Artagnana.
Oberżysta liczył na 11 dni choroby, czyli po talarze na dobę. Ale osoby chorego nie wziął wcale w rachubę. Nazajutrz o 5 z rana D'Artagnan podniósł się, zeszedł sam do kuchni, zażądał prócz innych rzeczy, których spis nie doszedł do nas, wina, oliwy, rozmarynu i z receptą macierzyńską w ręce sporządził sobie balsam, którym namaściwszy swoje liczne rany, sam je opatrywał, nie chcąc dopuścić żadnego lekarza. Dzięki zbawiennym skutkom balsamu cygańskiego, a być może i nieobecności lekarzy, stanął na nogi jeszcze tego wieczora, a nazajutrz był już prawie wyleczony. Kiedy przyszło płacić za rozmaryn, wino i oliwę, jego jedyny wydatek, sam bowiem zachował najściślejszą dietą, gdy przeciwnie żółty konik, jak dowodził oberżysta, zjadł 3 razy więcej niż można było przypuścić, D'Artagnan znalazł wprawdzie w kieszeni swój podarty woreczek aksamitny z 11 talarami, lecz list adresowany do pana de Treville zniknął bez śladu. Począł więc z największą cierpliwością poszukiwać listu, po 20 razy wywracał kieszenie, szperał po najmniejszych kieszonkach, grzebał w zawiniątku, otwierał i zamykał woreczek, ale gdy nabrał przekonania, że trzeba uważać list za stracony, wpadł w trzeci paroksyzm gniewu, co omal znów nie spowodowało powtórnego użycia wina i oliwy rozmarynowej, bo na widok tego zapaleńca grożącego, że wszystko, co napotka w domu, potłucze w drobne kawałki, jeżeli nie znajdzie listu, gospodarz znowu pochwycił za oszczep, jego połowica za miotłę, a parobcy za kije, te same, które poprzedniego dnia były w robocie. — List mój, mój list polecający! — krzyczał D'Artagnan. — Albo klnę się, że wszystkich nadzieje na szpady jak jarząbki na rożen. Nieszczęściem jednak pewna okoliczność sprzeciwiała się spełnieniu tej groźby, bo w pierwszej walce jego szpada, jak mówiliśmy, została złamana na dwoje, o czym najzupełniej zapomniał. Z tego wynikło, że gdy D'Artagnan chciał ją wydobyć z pochwy, znalazł się uzbrojony, lecz tylko w odłamek na 6 czy 8 cali długi, który gospodarz najstaranniej wsunął mu do pochwy. Resztę obciętej klingi dla siebie sprzątnął i potem obrócił na szpikulec. Prawdopodobnie jednak rozczarowanie to nie byłoby powstrzymało młodego zapaleńca, gdyby nie uwaga uczyniona przez oberżystę, że jego gość słusznie tak ubolewa nad utratą listu. — Ale to prawda — odezwał się, opuszczając oszczep. — Gdzie może być ten list? — Tak? Gdzie ten list? — krzyczał D'Artagnan. — Powiadam wam, że to list do pana de Treville i musi się znaleźć. Już on na to poradzi. — No, on na to poradzi. Groźba ta ostatecznie opamiętała oberżystę. Bo po królu i kardynale pan de Treville był człowiekiem, którego imię najczęściej powtarzali zarówno wojskowi, jak i mieszczanie. Wprawdzie ojciec Józef żył jeszcze, lecz jego imię tylko po cichu wymawiano. Taką grozą przejmowała szara eminencja, jak nazywano samego kardynała. Odrzuciwszy więc oszczep na stronę i zalecając żonie, aby to samo uczyniła z miotłą, a parobkom z kijami, oberżysta pierwszy dał przykład szukania zatraconego listu. — Czy ten list zawiera coś ważnego? — spytał po chwili nadaremnych szperań. — Spodziewam się — krzyknął Gaskończyk, który miał nadzieję utorować nim sobie drogę do dworu. List ten stanowi o moim losie. Może w nim były obligi hiszpańskie? Pytał zaniepokojony oberżysta. Obligi na osobisty skarbiec królewski, odparł D'Artagnan, który obiecując sobie przy pomocy listu wejść do służby jego królewskiej mości, sądził, iż śmiało mógł tak odpowiedzieć. Tam, do diabła! Jęknął zrozpaczony oberżysta. Mniejsza o to. Kończył D'Artagnan z zacięciem cechującym jego pochodzenie. Pieniądze to jeszcze nic. Wolałbym stracić 1000 pistoli, aniżeli to pismo. Tak samo mógł powiedzieć o 20 tysiącach, lecz wstrzymała go nieśmiałość młodzieńcza. Zmożnemu poszukiwaniami oberżyście nagła myśl strzeliła do głowy. Ten list wcale nie zginął. Zawołał. A... odezwał się D'Artagnan. Nie, on tylko został zabrany. Zabrany? A to przez kogo? A przez tego wczorajszego szlachcica. On był w kuchni i to sam jeden, a kaftan pański tam leżał. Założyłbym się, że to on ukradł. Jak myślisz? Odparł D'Artagnan, słabo jednak przekonany, bo lepiej niż kto inny znał rzeczywistą doniosłość listu i nie widział w nim nic takiego, co by mogło obudzić cudzą pożądliwość. bo cóż by kto, czy to z pachołków, czy z podróżnych, zyskać mógł na posiadaniu tego świstka.
Mówisz zatem, ciągnął D'Artagnan, iż tego grubiańskiego szlachcica posądzasz.
Mówię panu, bo jestem tego pewny, kończył oberżysta.
Kiedy mu oznajmiłem, że wasza dostojność jest protegowanym pana de Treville, że nawet posiadasz list do tego znakomitego męża,
wielce się zaniepokoił, pytając, gdzie może znajdować się ten list, po czym niezwłocznie udał się do kuchni, gdzie leżał pański kaftan.
Więc to on jest tym złodziejem, który mnie okradł, odparł D'Artagnan.
Poskarżę ja się panu de Treville, a ten poskarży się królowi.
Potem z miną majestatyczną wydobył z kieszeni 2 talary i dał je oberżyście, który z kapeluszem w ręce odprowadził go do drzwi. Tam D'Artagnan dosiadł żółtego rumaka, który już bez żadnego wypadku doniósł go do bramy Saint-Antonin w Paryżu, gdzie został sprzedany przez swego właściciela za 3 talary, co znaczyło, że zapłacony był dobrze, bo D'Artagnan popędził go niemiłosiernie od ostatniego popasu. Handlarz koni, który go nabył, nie ukrywał też, że taką sumę daje tylko dla jego niezwykłej maści. Teraz bez konia D'Artagnan wszedł do Paryża piechotą, z węzełkiem pod pachą i póty chodził, aż znalazł pokoik do wynajęcia, odpowiedni do jego szczupłych funduszy. Siedziba ta była rodzajem poddasza i znajdowała się przy ulicy de Fossoyer w pobliżu Luksemburga. Skoro tylko dał zadatek, zajął swoje mieszkanie i resztę dnia przepędził na zaszywaniu kaftana i naszywaniu spodni galonami, które matka odpruła od kaftana starego pana D'Artagnana i dała mu pokryjomu. Następnie udał się na Boulevard de la Ferrière po nową klingę do szpady.
Zawrócił potem do Luwru, aby się wywiedzieć od pierwszego lepszego muszkietera, gdzie się znajduje dom pana de Treville.
A dom ten, jak usłyszał, stał przy ulicy Douvien-Colombien. To jest w bliskim sąsiedztwie siedziby D'Artagnana, co tenże poczytał za dobrą wróżbę dla swych przyszłych losów. I zadowolony ze swego zachowania w Mont, bez wyrzutów sumienia z przeszłości, ufny w teraźniejszość i pełen nadziei na przyszłość, legł na posłaniu i zasnął snem sprawiedliwego.
Ówczysto parafiański jeszcze sen wytrzymał go do godziny 9 rano, więc D'Artagnan zerwał się szybko, by podążyć do sławnego pana de Treville, trzeciej osoby w królestwie według klasyfikacji pana D'Artagnana ojca.